Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, aby w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie w ich obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I kontekst tych słów, które przed chwilą przeczytaliśmy, to Pan Jezus mówił o nadejściu Królestwa. Faryzeusze się zapytali, kiedy przyjdzie Królestwo Niebieskie, tak, Boże. A Pan Jezus im opowiadał, tak, w rozdziale 17, tam od wiersza 20 do 37 możemy to czytać. Natomiast te słowa są dalej jakby kontynuacją i mówi o potrzebie gotowości. Mówi o tym, że oczekując na Królestwo Boże, powinni, ci, którzy czekają, powinni się, w wierszu pierwszym jest napisane, powinni się zawsze modlić i nie ustawać. Czyli mamy tutaj podkreślenie dwóch ważnych rzeczy. Jeżeli ktoś czyta, oczekuje, czeka na Królestwo Boże, to powinien po pierwsze modlić się zawsze, tak? I po drugie nie ustawać w modlitwie. Mamy tutaj rozróżnienie tych dwóch rzeczy. Po pierwsze, zawsze się modlić, to może oznaczać właśnie za każdym razem, tak? W każdej sprawie. Kiedy, nie wiem, czy macie takie sytuacje, taki czas, że kiedy chodzicie z Bogiem, kiedy żyjecie z Bogiem, to praktycznie cały czas się modlicie, tak? Kiedy coś idziecie, myślicie na temat jakiejś sprawy, przedkładacie to Bogu, tak? Modlicie się, kiedy macie coś załatwić, to też prosicie, tak? Żeby Bóg wam dał mądrość i poprowadził tą sprawę. I to jest pokazanie, podkreślenie tego, że nie ma sytuacji, w której człowiek oczekujący Królestwa Bożego nie powinien się modlić, tak? On powinien zawsze się modlić. Ale to następne słowo, które mówi, nie ustawać, to ono oznacza już nieustawanie w modlitwie. Czyli pokazuje ten Pan Jezus, że jest możliwość jakaś, że to nasze ustawanie w modlitwie może zaistnieć, tak? Może się pojawić, że już nie będziemy się modlili w każdej sprawie i o każdą sprawę. Tylko coś stanie na drodze, coś się wydarzy, że powstanie jakieś osłabienie, zobojętnienie, powstanie jakieś zniechęcenie, bo to słowo dokładnie oznacza nie zniechęcać się, tak? Nie zniechęcać się, modląc się. I Pan Jezus dalej wyjaśnia w tych drugich, od drugiego do ósmego wiersza, co to dokładnie znaczy, i używa pewnego podobieństwa, używa pewnego przykładu, używa porównania i opowiedział taką historię. Mamy tutaj w drugim wierszu przedstawionego sędziego i napisane są słowa o nim takie. Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. No właśnie. Mamy sędziego, który żyje w jakimś mieście. On jest odpowiedzialny za to, żeby wydawać wyroki, rozsądzać sprawy różne. I w sumie, kiedy odniesiemy się do sędziów dzisiaj, to możemy widzieć, że jest coś takiego jak niezawisły sędzia, tak? Czyli to są sędziowie, którzy nie podlegają nikomu. Oni nie podlegają nikomu, nie podlegają żadnym naciskom, nie podlegają żadnej władzy, tak? z jakiejkolwiek strony. Ale co jest u sędziów niezawisłych, czym się kierują, tak? Kierują się tym, że mają pewne ustalone prawa, tak? Mają na przykład konstytucję albo ustawy i według tych praw podejmują decyzje. I tutaj, kiedy czytamy o tym sędzi w tym podobieństwie, to możemy widzieć, że pewne podobieństwo, bo ten sędzia, on nie podlega nikomu, tak? Jest napisane, że on z Bogiem się, co tu jest napisane? Że Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył, tak? Czyli on tak jakby nie uznaje żadnego autorytetu. On nie uznaje żadnego autorytetu osobowego, tak? Jakiejś osoby, która mogłaby mieć wpływ jakikolwiek na jego decyzję. Ale czwarty i piąty wiersz nam troszkę odkrywają, czym się kieruje. Bo niezawisły sędzia kieruje się czym? Prawem, tak? On ma pewne prawo i on na podstawie tego wydaje decyzje, wydaje osądy. A tutaj czwarty i piąty wiersz przeczytajmy, zobaczmy, co mówią o tym sędzi. A przez długi czas nie chciał odnieść się, nie chciał wziąć w obronę tej wdowy, która miała pewien problem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Czyli możemy zobaczyć tutaj, że ten sędzia jednak się czymś kieruje. Jednak ma coś, nie jest to prawo, nie jest to prawo jakieś ustalone, ale jest to coś, i możemy widzieć tutaj w piątym wierszu, w tych słowach, aby nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz, tak? Czyli kieruje się swoim dobrem, tak? Kiedy on reaguje? Kiedy reaguje ten sędzia? Reaguje wtedy, kiedy miałby ucierpieć w jakiś sposób. On sam, tak? Ma jakiś niepokój, ma jakąś sytuację, która wpływa na niego z niepokojem. Dlaczego ma przyjść kobieta i go bić w twarz, tak? To nie jest sytuacja, która jest pożądana. I on, widzimy, kieruje się rzeczami, kieruje się własnym dobrem, nieustalonym prawem. I dzisiaj w sumie na świecie możemy widzieć wielu ludzi takich, którzy w ten sposób właśnie odnoszą się do, żyją w ten sposób na świecie. Nie uznają autorytetów, nie uznają ani Boga, ani Bożego autorytetu, nie uznają żadnych innych autorytetów ludzkich, ale kierują się czym? Kiedy działają, kiedy chcą działać, wtedy, kiedy coś dla nich jest dobre, tak? I tutaj mam właśnie taką sytuację, gdzie to jest taki trochę miks, tak? Niezawisły sędzia, ale tak naprawdę nie jest niezawisły, bo nie kieruje się prawem i sprawiedliwością, ale kieruje się swoim wewnętrznym dobrem. I w trzecim wierszu czytamy. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Czyli mamy tutaj wdowę, która była właśnie w tym mieście, w którym żył ten sędzia. I co ta wdowa zrobiła? Ona potrzebowała obrony od wroga. Potrzebowała obrony od swojego przeciwnika. Potrzebowała wymierzenia pewnej sprawiedliwości. Bo to słowo w obronę oznacza wymierzanie sprawiedliwości, branie w obronę. I mamy tą kobietę, która potrzebowała naprawdę potrzebowała wymierzenia sprawiedliwości, bo w jakiś sposób ona doznała jakiegoś czynu, nie wiemy, tu nie ma opisanego, jaka to była sytuacja, tak? Ale możemy widzieć z tych słów, które Pan Jezus mówił, że to było rzeczą sprawiedliwą, tak? Czyli ona była w jakiś sposób poszkodowana. I przeczytajmy 6 wiersz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Dlaczego Pan Jezus odnosi się do tego sędziego jako niesprawiedliwego? No, wspomniałem już to, że mówi o nim, że jest niesprawiedliwy, dlatego że nie kieruje się prawem, tak? Ale kieruje się własnym dobrem, to, co dla niego jest miłe, przyjemne i pożyteczne, a nie kieruje się sprawiedliwością. I chciałbym przeczytać jeszcze jeszcze może do tego 6 wiersza. Pan Jezus podkreślał fakt właśnie zareagowania tego sędziego na to nieszczęście i on zwlekał, ale w końcu zareagował. I tutaj w 7 wierszu możemy przeczytać: a czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Czyli mówi tak, jeżeli ten niesprawiedliwy sędzia w końcu zareagował, w końcu wziął w obronę tą wdowę, to czy Bóg, ten, który jest sprawiedliwy, tym bardziej nie weźmie w obronę tych, którzy sprawiedliwości doznają? Jeżeli Bóg, który jest sprawiedliwością i Bóg, który dba o sprawiedliwość, to tym bardziej weźmie w obronę wszystkich tych, którzy w tej niesprawiedliwości doświadczają. I Bóg jest właśnie takim Bogiem, że On reaguje. On reaguje. On wstawia się za tym, co jest, jeżeli ktoś doznaje takiej niesprawiedliwości. I do tego miejsca mieliśmy w sumie zachętę do tego, żeby się modlić, tak? Te słowa mówiły o tym, żeby modlić się i trwać, żeby wstawiać się, tak, do Boga, żeby modlić się do Niego, oddawać każdą sprawę, której doświadczamy tutaj, żyjąc na ziemi. Jeżeli widzimy, że w czymś coś jest niewłaściwe, tak, coś jest nie po Bożemu, coś się dzieje nie po Bożemu, to żeby przynosić to do Niego, każdą sprawę. I mówił właśnie o tym w 1 wierszu, tak, że powinniście się zawsze modlić. I ten przykład tej wdowy jest przykładem dla nas, żebyśmy po prostu modlili się o każdą sprawę, w każdej sytuacji. A od 8 wiersza, 8 wiersz pokazuje nam, co może wpływać na to, że jednak to nasza modlitwa ustaje, tak? Co może wpływać, że przestajemy modlić się do Boga, że przestajemy ciągle trwać w tej modlitwie. I czytamy w 8 wierszu takie słowa w tej drugiej części. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I tutaj mamy pewne pytanie, które Pan Jezus zadaje. On jest pośród tych ludzi i odnosi się do tych ludzi, do tych uczniów, tak? Tam byli też faryzeusze, ale mówił to w szczególności do uczniów. Zadaje pytanie, czy Tylko Syn Człowieczy znajdzie wiarę. Czy będzie właściwy powód do tego, żeby Jezus Chrystus mógł zareagować? To jest dobre pytanie, tak? Czy czasami, kiedy myślimy, że jesteśmy poszkodowani, że czasami, kiedy myślimy, że doznajemy niesprawiedliwości, i Pan Jezus odnosi się do tego, mówi: ja jestem gotów, jestem gotowy przyjść i zareagować. Ale czy ten powód, o który ty przedkładasz, rzeczywiście jest sprawiedliwością? Czy rzeczywiście jest wyznaniem wiary, tak? Czy rzeczywiście jest zgodny z moją sprawiedliwością, z moim kanonem, tak? Tego, co jest sprawiedliwe? Bóg nie zwleka z interwencją, ale kiedy nie odpowiada, to warto się zastanowić, czy owa sprawa, czy dana sprawa, o którą się modlimy i prosimy i błagamy, ma podstawę do jego działania. Zamiast się zniechęcać i obwiniać Boga, obwiniać ludzi dookoła, powinniśmy się zastanowić, czy ta sprawa rzeczywiście jest tą sprawą słuszną i czy ja nie jestem w błędzie. Oczywiście mogą być różne jeszcze inne sytuacje, kiedy Bóg zwleka z odpowiedzią względem nas, bo może On widzi coś więcej, może coś widzi dalej niż my. I dlatego odsuwa werdykt, tak? Odsuwa swoją interwencję względem danej sprawy. I bardzo często ten fragment jest używany, te słowa, czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie na ziemię, znajdzie wiarę, jest używany bardzo często do jakiegoś określonego czasu. Najczęściej jako ludzie możemy to interpretować, odnosić do czasu, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, tak, pod koniec czasu pogan i objawi się tutaj na ziemi, tak, i rozpocznie się tysiącletnie królestwo. Natomiast są tutaj dwa takie słowa, które mówią coś na temat tego stwierdzenia Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, które te słowa są i na co one zwracają uwagę. Pierwsze słowo to jest przyszedłszy, czyli to, co mamy tutaj przetłumaczone w formie przyszłej, tak? Czy gdy przyjdzie? To jest imię słów w czasie przeszłym dokonanym. I on mówi o wydarzeniu, które było wcześniej, które już wydarzyło się w przeszłości. Ale w zestawieniu z innym czasownikiem, który tutaj mamy, znajdzie, czyli znajdzie wiarę, ten czasownik jest właśnie w czasie przyszłym, tak jak tutaj jest napisane, tak jak tutaj czytamy. O co chodzi z tymi dwoma słowami? Ten imię słów w tej właśnie formie, że on mówi o czymś, co było wcześniej, tak, w przeszłości, zadziało się w przeszłości. To jest fakt dokonany. I on w zestawieniu z tym czasownikiem głównym mówi o tym, nie chciałbym zbyt wiele tutaj rzeczy mówić, bo mogę zagmatwać, ale mówi o tym, że to wydarzenie jest wydarzeniem poprzedzającym względem tego drugiego czasownika, tak? Czyli to, że on przyjdzie, to, że on przyszedł, tak? Co jest napisane, to ten imię słów, on tak jakby mówi o czasie, ale względem tylko tego czasownika, który po nim występuje. Czyli on jest w czasie przeszłym, ale tylko, żeby opisać tą daną akcję, tak? Że Pan Jezus musiał przyjść, a później szukać. Natomiast nie mówi tego, nie odnosi tego do konkretnego czasu w historii czasu, tak? Na osi czasu tego ziemskiego. Nie odnosi się do jakiegoś konkretnego momentu. I zaraz to wytłumaczę, upraszczając. Te słowa podkreślają pewną ideę, podkreślają pewną zasadę. I są to słowa nie odnoszące się do jednego wydarzenia kiedyś w przyszłości, ale mówią o pewnej zasadzie, która funkcjonuje w Bożym porządku, tak? I kiedy czytamy rozdział 17 i rozdział 18, to możemy widzieć, że ta zasada jest kilka razy wykorzystana w tych wierszach. I zobaczmy na przykład w Łukasza 18 rozdziale 15-16 wiersz. Przynieśli też do niego i dzieci, aby się ich dotknął, a widząc to uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Co tutaj mamy? Mamy opisaną rzecz, która odnosiła się do aktualnego czasu, w którym żył Pan Jezus na ziemi. Czyli Pan Jezus przyszedł na ziemię, on fizycznie był między nimi i zobaczył pewną niesprawiedliwość, tak? Napisane jest, że ludzie przyprowadzali dzieci do Jezusa. I co on zrobił? On wstawił się za kim? Za dziećmi. On wstawił się za dziećmi. On zainterweniował, tak, w tej sprawie. I kogo zgromił? Zgromił tych, którzy byli najbliżej Pana Jezusa. Zgromił uczniów. Możemy widzieć tą zasadę w praktyce, która rzeczywiście miała miejsce tam, w tym czasie, w którym on był pośród nich. I możemy też zobaczyć, że ta zasada odnosi się właśnie do zdarzeń, które już wcześniej były w historii. I w 17 rozdziale czytamy od 26 i 27 wiersz. A jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. I tu mamy sytuację, gdzie Pan Jezus tą zasadę użył w przeszłości. Bo on tak funkcjonował, on tak działał, tak? Byli na ziemi ludzie i za kim się wstawił? Za tymi, którzy posłuchali, tak? Za tymi, którzy mieli tą sprawiedliwość Bożą. I był to Noe wraz z rodziną. Możemy zobaczyć w Ewangelii Łukasza, 17 rozdziale i od 28 wiersza do 29. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Czyli mamy kolejną sytuację, która zadziała się kiedyś w przeszłości z Lotem. I kto miał tą sprawiedliwość, ten został przez Boga zachowany, tak? Został przez Boga zachowany, nie był zganiony, nie był wytracony. I możemy też widzieć w 30 i 31 wierszu, przeczytam te słowa z 17 rozdziału, tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać, a kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. I tu mamy z kolei odniesienie się do sytuacji, która była tak naprawdę przed uczniami przed tymi, którzy żyli w tamtym czasie, bo mówi tutaj o roku 70, kiedy była zburzona Jerozolima razem ze świątynią i odnosi się właśnie do tego czasu, tak? Czyli mogą te rzeczy odnosić się do przeszłości. I nie jest złą rzeczą patrzeć się na te słowa, że one rzeczywiście będą miały zastosowanie kiedyś tam w przyszłości, tak? Kiedy Pan Jezus wróci na ziemię i tak jak było porównanie do dni Noego, do Lota, kiedy Bóg osądzał ziemię, że w przyszłości takie miejsce, takie rzeczy się zadzieją, tak? Ale to nie jest tylko to, bo może się też odnosić to właśnie do rzeczy, które są, które dotykają nas, żyjących w obecnym czasie. Pan Jezus nie jest ani głuchy, nie jest ani ślepy. On patrzy się i patrzy się na to, co się dzieje, tak? Na swoich wybranych, czy trwają, i on jest gotowy do tego, żeby w dzisiejszych czasach też przychodzić i rozsądzać. Czy przyjście Pana Jezusa było w roku 70 było widoczne? Czy było fizycznie widoczne? Czy ludzie widzieli fizycznie Jezusa Chrystusa na ziemi? Nie widzieli. Ale jest napisane, że on się wtedy objawił, tak? W sensie tym, że on zadziałał, on wylał sprawiedliwość swoją na to święte miejsce. On po prostu osądził to miejsce i świątynię, tak? Więc on może tak samo dzisiaj przychodzić do naszego życia. To jest bardzo aktualne i powinniśmy patrzeć się i nie być zniechęceni, tak? Nie być zniechęceni, ale raczej trwać w modlitwie, w każdej sprawie, każdą sprawę Jemu powierzać i żebyśmy nie byli po prostu zniechęceni, kiedy Bóg nie interweniuje w jakiejś sprawie, której nam się wydaje, że powinien zainterweniować, tak? Jeżeli zwleka, to zwleka ze względu na to, że ma coś, ma jakąś sprawę, albo warto się zastanowić, czy to, co ja myślę, tak, że jest sprawiedliwością Bożą, to czy rzeczywiście ono jest sprawiedliwością Bożą, a nie jest moją grzesznością, nie jest moim jakimś zwiedzeniem. Więc chciałbym zachęcić nas wszystkich, żebyśmy po prostu nie ustawali w modlitwach, ale zawsze powierzali każdą sprawę Bogu, modlili się i nie zrażali się tym, kiedy nie widzimy Bożej odpowiedzi. Bo On jest Bogiem, który przychodzi, interweniuje w sprawie sprawiedliwości. Amen.